Lektury Paranormalium.
Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości.
Skrzyżowanie fal informacyjnych. Jak to sformułowanie należy rozumieć, przedstawmy przykładowo. Oto nasi żołnierze idą pod gradem kul do ataku na nieprzyjacielskie linie pod Kołobrzegiem. Nagle jeden żołnierz pada i zaczyna obficie krwawić. Jego serdeczny kolega, z tej samej wsi pochodzący, zatrzymał się na moment. Przekonany, że jego kolega został zabity, poszedł w brawurowym ataku dalej. W kilka dni później zawiadamia on listem rodzinę swego kolegi o śmierci Józka. Tak mu było na imię. Był on najmocniej przekonany, że Józek nie żyje. Tymczasem, jak się okazało później, Józek nie zginął, tylko został ciężko ranny i znajdował się w szpitalu. Wkrótce potem i Józek pisze do swoich rodziców list, w którym donosi, że jest zdrowy i dobrze mu się obecnie dzieje. Rodzice zostali pogrążeni w bolesną niepewność, gdyż w liście Józek nie podał, gdzie się znajduje. List nie posiadał daty, nie wiadomo więc było, która z tych dwóch wiadomości jest prawdziwa. Otóż myśl kolegi Józka, chociaż błędna, jest silna. Jest on bowiem przekonany o jego śmierci. Myśl Józka jest słaba, bo pochodzi od chorego, za to jest prawdziwa. Dwie zatem fale krzyżują się ze sobą, tworząc pewien chaos. Ten stan rzeczy utrudnia jasnowidzowi natrafienie na falę właściwą o charakterze prawdziwym. Trzeba więc w danym wypadku ogromnego wysiłku, aby uchwycić obraz prawdziwy. Chcę przy tej okazji zaznaczyć, że moja teoria fal informacyjnych nie jest ani naukowa, ani też dostatecznie udowodniona. Próbuję jedynie przez analogię do fal radiowych lub telepatycznych ułatwić przynajmniej w przybliżeniu zrozumienie omawianego zjawiska. Dla lepszego uzmysłowienia, jak dalece niepożądane zamieszanie wprowadzają myśli ludzkie w sferę parapsychiczno-telepatycznych zjawisk, niech nam posłuży na dowód tego głośna w całym kraju sprawa porwania Bogdana Piaseckiego. Zwrócono się wówczas do mnie z prośbą o wyjaśnienie, co się z nim stało i gdzie może przebywać. W pierwszym rzucie oka na fotografię nieszczęsnego chłopca ujrzałem całą tragedię. Chyba tego trupa mamy szukać, wyrzekłem stanowczo. Od 7 dni on już nie żyje. Ma strzaskaną lewą skroń jakimś tępym żelazem. Leży w jakiejś łazience, bo nie widzę tam podłogi, tylko beton. Widzę u góry małe okienko, a po ścianach biegną żelazne rury. Widzenia moje dotyczące przyczyny śmierci i miejsca, gdzie leżały zwłoki, były zdumiewająco prawidłowe. Dowiedziałem się o tym po kilku latach osobiście. Było to w piwnicy urządzonej na wzór łazienki, identycznie tak, jak ją widziałem. Znajdowała się pod wielką kamienicą na Lesznie. W piwnicy tej znaleziono zwłoki Bogdana Piaseckiego. Nie mogłem natomiast żadną miarą bliżej określić i podać miejsca zbrodni. Fale mojego biopola zaplątały się w ogromne sieci fal myślowych tysięcy ludzi, którzy zwabieni obiecaną nagrodą w prasie szukali miejsca pobytu Bogdana, nie wiedząc nic o jego śmierci. Ten chaos, ta plątanina myśli mnóstwa ludzi uniemożliwiła mi prawidłowe ustalenie. W podobnych sytuacjach zjawisko takie prawie zawsze występuje. Nie mają natomiast żadnego wpływu na zniweczenie, a nawet na zakłócenie mojego widzenia losu i miejsca poszukiwanego człowieka sugestie jednej lub niewielkiej liczby osób, jeśli opierają się one tylko na przypuszczeniu. Większa bez porównania jest siła fali wysyłanej w eter przez człowieka przeżywającego swój własny dramat śmierci, niżeli natężenie fal osób postronnych, chociażby z nim były związane silnymi więzami uczuć. A oto przykład. Przy końcu grudnia 1965 roku zgłosiła się do mnie w Elblągu młoda jeszcze kobieta i oznajmiła, że jej mąż wyjechał 5 grudnia rowerem z wędką na połów ryb w jeziorze Drwęckim w Ostródzie i więcej do domu nie wrócił. Od nikogo nie otrzymałam żadnej o nim wiadomości. Co mogło zaistnieć? Pytała zaniepokojona. Z jego zdjęcia widziałem wyraźnie, ale nie Drwęckie, tylko jezioro Jakubka. W tym właśnie jeziorze, położonym bliżej miasta, zobaczyłem go w szuwarach od strony miasta przy samym brzegu. tam poleciłem go szukać. Roweru jego nie widziałem. Wydaje mi się, iż został wrzucony w jezioro nieco dalej od brzegu. Po kilku tygodniach znaleziono ciało jej męża w miejscu wskazanym, rower natomiast nie został odnaleziony. Okazało się, że błędne informacje żony nie zepchnęły mojego widzenia na fałszywe tory. Podobnych przypadków mógłbym przedstawić bardzo wiele. Niedyspozycja jasnowidza. Ilekroć słyszę ten wyraz pod swoim adresem, zawsze odczuwam pewne nieprzyjemne zażenowanie, albowiem pod tym mianem kryje się wielkie ryzyko, udręka i odpowiedzialność. Nie lubię tej nazwy, lecz muszę się nią posługiwać, gdyż nie znam zastępczej. Niektórzy badacze parapsychologii utrzymują, że w miarę starzenia się jasnowidza zanikają lub zmniejszają się jego zdolności pozamaterialnego widzenia. Nie podzielam takiego poglądu. Brak na to dowodów. Owszem, siły parapsychiczne powoli zanikają, gdy się ich nie używa. Natomiast utrzymują się na stałym poziomie, a nawet się potęgują bez względu na wiek i stan zdrowia, jeśli się często nimi operuje. W wieku podeszłym może jedynie występować u jasnowidzów szybsze rozładowywanie koncentracji oraz większe wyczerpanie. Na czasową lub aktualną niedyspozycję wpływają przeróżne czynniki. Osobiste ciężkie przeżycie moralne, wycieńczające choroby, zwłaszcza przewodu pokarmowego, bezsenność, nadużywanie alkoholu, zbytnie folgowanie rozbrykanym zmysłom, przykre otoczenie na co dzień, warunki atmosferyczne oraz jakaś próżnia psychiczna, która często nawiedza także twórców sztuki pięknej i pisarzy. Malarze, rzeźbiarze, kompozytorzy oraz pisarze i poeci muszą mieć również swoje natchnienia, wizje twórcze, nieznane przeciętnym ludziom. Bez tych wizji twórczych nie byłoby żadnych arcydzieł sztuki i literatury. Jakże często niestety ci twórcy odczuwają w sobie nieraz czas dłuższy nawet całkowitą próżnię, jałowość, brak wszelkiej myśli, natchnienia, koncepcji, chęci do pracy, słowem, przeżywają kryzys swojego ducha. Podobne przejawy występują i u jasnowidzów. Wtedy oni także nie są zdolni wznieść się tak wysoko, by mogli dojrzeć rzeczy leżące poza horyzontem. Jeśli chce się odczytać sprawy wyższego rzędu w stanie takiego bezwładu psychicznego, trzeba na to ogromnego wysiłku. Na powodzenie lub fiasko akcji jasnowidza wpływa nawet pora dnia. Dla mnie jest najtrudniej załatwić sprawę odczytania z fotografii w godzinach przedpołudniowych, najłatwiej zaś wieczorem. Z tego powodu moje występy eksperymentalne odbywały się zawsze w godzinach wieczornych. Być może jest to rzecz indywidualna. Raz tylko załatwiłem ważną sprawę ku memu zdziwieniu i innych osób w godzinach rannych, ale na to złożyły się specyficzne bodźce całej sytuacji. Było to w Lucernie w Szwajcarii. Wiceprezes pewnej instytucji, będąc na urlopie, gdzieś zaginął. Sądzono, że zginął śmiercią tragiczną, runął na pewno w jakąś przepaść w Alpach. Szukano go wszędzie bez rezultatu. Będąc gościem w zespole członków danej instytucji i słuchając opowiadania o wiceprezesie, zaproponowałem im swoją pomoc w wyjaśnieniu losów zaginionego. Było miłe towarzystwo, dobre wino, pogodny nastrój, świadomość ambicji narodowej, przecież jestem Polakiem. Wszystkie te okoliczności stały się bodźcem do podjęcia śmiałego zadania. Pokazałem na mapie Szwajcarii miejsce pobytu poszukiwanego. Po moim oświadczeniu w towarzystwie niczym w ulu pszczół powstało niesamowite poruszenie. Ist es möglich? Czy to możliwe ze zdjęcia widzieć, gdzie się kto obraca? I co dalej? Gdzie wobec tego nasz wiceprezes się znajduje? Sypią się ze wszech stron pytania. Obecnie znajduje się, ciągle dalej, w południowo-zachodniej Austrii, u pewnej wdowy i wygląda na to, że dla jakichś względów nie zamierza on już powrócić do Szwajcarii. Szwajcarzy byli tym wszystkim mocno zaskoczeni. Jak się potem dowiedziałem, moje orzeczenie było prawdziwe. W przypadkach, gdy na przeszkodzie do załatwienia sprawy w drodze jasnowidzenia stoi niedyspozycja jasnowidza, można ją prawie zawsze usunąć i kryzys przełamać wieloma sposobami. Najprostszy z nich jest taki. Wyłączyć siebie fizycznie i psychicznie z otoczenia, zawiesić swe myśli w próżni i wyczekiwać na przypływ energii psychicznej. Kiedy się to nie udaje, można pobudzić swój system nerwowy kieliszkiem wina albo filiżanką kawy. Inny sposób, przed publicznym wystąpieniem, kiedy chodzi o naukowe doświadczenie, powinien jasnowidz sam rozładować zbyt sztywną urzędowość otoczenia, wytworzyć wśród uczestników towarzyski nastrój, odprężoną, przyjemną atmosferę. W tak wytworzonej sytuacji jasnowidz wiele potrafi dać z siebie i każdy eksperyment dla dobra nauki zawsze się uda. Jako przykład takiego rozładowania podaję opis swojego naukowego występu w klubie lekarza w Warszawie. Odbył się on kilkanaście lat temu i pozostał dla mnie miłym wspomnieniem. Było nas w sumie 15 osób, zupełnie mi nieznanych. Na wstępie, w celu rozładowania sztywnego nastroju, sprowokowałem towarzystwo do opowiadania dowcipnych anegdotek. Dopiero potem poprosiłem o ciszę i rozpoczęcia naszego urzędowania. Teraz dopiero wygłosiłem krótką prelekcję na temat parapsychologicznych zjawisk, po czym przystąpiłem do eksperymentów z tejże dziedziny. Zanim zacząłem odczytywać fotografie poszczególnych uczestników zebrania, powiedziałem żartobliwie, że wśród nas znajduje się jeden wielki sceptyk odnośnie do zjawisk paranormalnych. Sceptyka tego pokazałem palcem. Jak się dowiedziałem, był to docent Akademii Medycznej. Eksperyment się udał ponad wszelkie oczekiwanie. Z łatwością odczytałem każdego z obecnych na podstawie jego zdjęcia. Kiedy temu docentowi powiedziałem wiele szczegółów z jego życia, m.in. i to, że na lewe ucho nie słyszy, ten się załamał w swym sceptycyzmie i stał się moim serdecznym zwolennikiem. W sferze psychiki ludzkiej rządzą prawa analogiczne do praw rządzących światem zewnętrznym. Odbiór radiowy i telewizyjny jest zawsze uzależniony od wielu czynników kosmicznych. Jeśli nie ma w atmosferze zakłócających czynników, a przeciwnie, panuje harmonia, wówczas fale radiowe i telewizyjne przekazują czysty głos i obraz. Podobnie aparat psychotelepatyczny jasnowidza, tym lepszy będzie miał odbiór, im w lepszych warunkach będzie pracował.
Był to fragment książki Moje widzenie świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Lektury Paranormalium.